Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
A gościem Poranka Wnet Michał Moskal, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość i sekretarz stowarzyszenia Po pierwsze Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jest takie stowarzyszenie? Istnieje?
Istnieje takie stowarzyszenie, ale to ma znaczenie wtórne, bo przede wszystkim jesteśmy wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości. A te stowarzyszenia są, nazwijmy to, pewną działalnością wewnątrz formacji i mają służyć jednemu celowi, czyli temu, żeby Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w 2027 roku w wyborach.
Na razie w PiS-ie panuje pokój, to nie będziemy o tym rozmawiać. Gorzej jest na linii rządowej. Dzisiaj rano Patryk Słowik, Kanał Zero, publikuje tekst o perypetiach pani poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek z Żywca, która to miała zrobić sobie badania poza kolejnością. Na badania, kiedy jest się zwykłym człowiekiem, czeka się około 2 lat. Pani poseł takie badania ogarnęła sobie w 3 tygodnie. No i kiedy wszedł kłopot, że był kłopot z rozliczeniem tego typu świadczenia w takim terminie i szpital zaczął dochodzić, jak to było, to pani poseł Pępek zaczęła pisać szereg interpelacji krytykujących i atakujących władze szpitala. Kolejna odsłona, tym razem nie południe Warszawy, ale Żywiec. Odsłona kolejna afery. Co wy zrobicie z tym dalej?
Ja w jakiś sposób panią poseł Pępek nawet podziwiam, bo jest osobą wyjątkowo słowną. Występowała wielokrotnie, jeszcze dzisiaj rano oglądałem publicznie na różnych wiecach, konwencjach i obiecywała, że na badania do lekarzy, do specjalistów każdy Polak będzie mógł się dostać w 21 dni. No może nie każdy, ale pani poseł już się udało w 21 dni dokładnie. Więc pani poseł nie jest pępkiem świata. Zadbała o to, żeby swoje obietnice zrealizować. A mówiąc zupełnie serio, no to jest coś, z czym niestety mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia pewnie przez kolejne tygodnie, bo z jednej strony są te szumne zapowiedzi Donalda Tuska o tym, że nikt nie uniknie odpowiedzialności politycznej za to, co się wydarzyło i za to, co się dzieje w szpitalach i jak politycy wykorzystują te możliwości, które mają. A z drugiej strony widzimy, że gdy przychodzi do wyciągania tej odpowiedzialności politycznej, to Donald Tusk jednak już poza słowami taki twardy nie jest, bo tej odpowiedzialności na przykład wobec Marcina Kierwińskiego nie będzie.
Ale to może nie jest przypadłość Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, tylko w ogóle polityków. No wam też można powyciągać różne rzeczy.
Panie redaktorze, ja nie mówię, że nie, bo jeśli się spojrzy na lata funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, 40-tysięcznej partii, podkreślmy, to jestem głęboko przekonany, że i u nas się znajdzie i różnego rodzaju osoby, które się skalały jakimiś przestępstwami, różnymi niecnymi uczynkami i tak dalej. Różnica jest taka, że my się zawsze z takich rzeczy rozliczaliśmy i zawsze była wyciągana odpowiedzialność polityczna. Tu mamy do czynienia ze zdegenerowanym, skorumpowanym młodym działaczem Platformy Obywatelskiej, który nie działał na własną rękę, tylko działał za przyzwoleniem najwyższych władz tej partii. Został zrzucony z sań po tym, jak ta sprawa wyszła, bo nagle tego działacza nikt już nie zna, mimo że chwilę wcześniej rozdawali jego ulotki w Warszawie i się z nim fotografowali powszechnie, bo dotyczyło to polityków bardzo wysokiej rangi w Platformie Obywatelskiej, właśnie Marcina Kierwińskiego, Rafała Trzaskowskiego, Bartosza Arłukowicza, wielu ministrów konstytucyjnych dzisiaj. I odpowiedzialności politycznej u tych ludzi, którzy dali zgodę na to, żeby coś takiego się działo, nie ma żadnej.
Dobrze, ale co zrobić, żeby to się nie powtarzało, żeby pani poseł się nie wpychała do kolejki, żeby radni, a może nie tylko radni i ważni politycy Platformy i ich rodziny nie mieli szybkiej ścieżki salnika VIP na SOR-ze w warszawskim Szpitalu Południowym, albo żeby daleko nie szukać, a nie zaręczać się w różnych miejscach, panie pośle.
Panie redaktorze, to jest... Jeśli chodzi o służbę zdrowia, no to rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która jest bardzo trudna do uregulowania, bo wiemy, że w różnych aspektach funkcjonowania życia zawsze jest tak, że ktoś pójdzie, z kimś się dogada i coś spróbuje załatwić. No i nie wszystko da się uregulować na sztywno. Natomiast problem ze służbą zdrowia to jest problem jej niedofinansowania, czyli tego, że przeciętny obywatel czeka miesiącami albo latami na sprawy, od których zależy jego zdrowie lub życie i nie jest przyjęty w momencie, kiedy politycy, którzy z jednej strony topią system ochrony zdrowia, bo mamy tam 20 parę miliardów w tej chwili zadłużenia, mamy przywrócone limity na badania diagnostyczne, mamy przekładane badania, od których może zależeć czyjeś życie o rok, no bo nie da się już ich zrealizować w tym roku. Mamy sytuacje takie jak w Szpitalu Wojewódzkim w Lublinie, gdzie w marcu kończy się kontrakt na ortopedię i mamy de facto taki rządowy zakaz łamania rąk i nóg, bo jak złamiesz rękę i nogę, to sobie radź Polaku samemu. I w tym samym czasie ci sami politycy stwierdzają, że sobie w szpitalu wybudują salonik VIP-owski, w którym nie będą w tych kolejkach musieli czekać.
Ale to może Polacy powiedzą, no dobrze, są skorumpowani, to wybierzmy kogoś innego. Czy wy jesteście wiarygodni w tym aspekcie dla wyborców? Czy PiS może wyjść i powiedzieć, za nas było inaczej, a jak wrócimy, to będzie jeszcze bardziej inaczej niż teraz?
My się różnimy kilkoma rzeczami. Po pierwsze, w służbie zdrowia, która jest niedofinansowana, z którą są ogromne problemy, ale jednak były pewne sukcesy, którymi można się pochwalić. Mieliśmy po pierwsze gigantyczne inwestycje, które widać w całej Polsce w system ochrony zdrowia, ale z drugiej strony mieliśmy właśnie chociażby takie ruchy, jak zdjęcie limitów na badania diagnostyczne, co zwiększyło ilość tych badań, poprawiło profilaktykę w Polsce i sprawiło, że więcej Polaków mogło się dowiedzieć o tym, że ma jakieś schorzenie, zanim stało się ono po prostu bardzo poważne. I to są takie rzeczy, którymi możemy się pochwalić realnie. To, co miało faktycznie poprawić sytuację w służbie zdrowia i co też rozpoczęło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a zostało obecnie wyhamowane w całości, to było zwiększenie ilości kierunków medycznych i miejsc na specjalizacjach. I to jest najważniejszy element, bo on wpływa długoterminowo, co prawda, no bo mówimy tutaj o przestrzeni no, co najmniej dziewięcioletniej od rozpoczęcia projektu, ale długoterminowo on wpływa na ograniczenie tych pensji i pewną konkurencję.
Trochę w waszym programie wygląda jak Złoty Graal, był w piątek na pada miejscu Przemysław Czarnek i na każdą wątpliwość, czy może system zmienić, to pan Przemysław Czarnek odpowiadał, więcej miejsc na studiach, jakby to miało wszystko rozwiązać. Tak jest, czy nie jest? Bo tutaj część polityków PiSu mówi, no jednak nie, trzeba ściąć płace kominowe, trzeba ten system pozmieniać, może trzeba, tak jak chce też partia Razem, uciąć możliwość pracowania na kontrakty, tylko etat w Państwowej Służbie Zdrowia.
Na pewno nie ma Złotego Graala, który jednym rozwiązaniem prostym wszystkie problemy służby zdrowia zakończy. Natomiast to, co jest ważne i to, co ja widzę na przykład działając na Lubelszczyźnie, to, że szpitale powiatowe dzisiaj realnie podkupują sobie lekarzy, bo od tego, czy lekarza uda im się podkupić za 100 czy za 140 tysięcy złotych miesięcznie, zależy to, czy będą w stanie utrzymać oddział. A każdy szpital i każde starostwo, które taki szpital prowadzi, chce te oddziały utrzymać.
No to może czas na głęboką reformę, żeby to nie powiat, że każdy starosta powiatowy ma swój szpital i robi tam różne, czasami dziwne rzeczy. Grujec tam jest starosta z PSL-u i ten słynny lekarz, który zabił nie 1,5 miliona, jak znany radny Platformy, były już radny i był członek Platformy, pan Dawid Kaczyk w Warszawie, tylko 3 miliony złotych.
Panie redaktorze, tylko właśnie w tym jest cała rzecz, że jeśli na tym rynku, powiedzmy wśród, nie wiem, 4 czy 5 powiatów, które dzisiaj podkupują sobie lekarze, a ja mówię akurat o sytuacji oddziału położniczego, czyli no coś, co wydaje mi się akurat w każdym powiecie porodówka powinna być. No, i to jest coś, co niestety się zmienia na gorsze obecnie przez to, że ta władza nie jest w stanie ich utrzymać. Ale mamy do czynienia z sytuacją taką, że jest 1 czy 2 ginekologów, którzy się rotują między tymi szpitalami i dostają co chwilę wyższe pensje, bo każdy szpital chce tą porodówkę utrzymać. I bardzo dobrze, bo to znaczy, że dyrektorzy i władze powiatów są odpowiedzialni i o to walczą. Tylko, że w pewnym momencie kończy się wydolność finansowa i starostwa, i szpitala. No i jeśli byśmy mieli tych lekarzy wtedy nie 2, a 5 czy 8, to mielibyśmy zupełnie inną sytuację i zupełnie inną sytuację również, jeśli chodzi o negocjacje tych stawek. Więc to nie jest tak, że to rozwiąże wszystkie problemy, ale to w dużej mierze by tą sprawę uregulowało. Oczywiście potem jest oddzielenie prywatnej od publicznej służby zdrowia i bardzo wiele rzeczy, o których ja nawet nie chciałbym się wypowiadać, bo się po prostu na nich nie znam. Nie jestem specjalistą od systemu ochrony zdrowia, ale pewne rzeczy po prostu widać, które można zrobić jak na dłoni. My też je proponowaliśmy podczas konferencji alternatywy, które się odbywały właśnie w tym obszarze i o zdrowiu również pan profesor Przemysław Czarnek w najbliższych miesiącach z pewnością będzie wiele mówił, bo będzie to ważny element naszego programu wyborczego.
Zarząd Warszawskiej Lewicy podjął decyzję w sprawie prezydenta Trzaskowskiego, poinformowała na Platformie X Anna Maria Żukowska, przewodnicząca też klubu parlamentarnego Lewica. Wynik głosowania za udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu 0 głosów, przeciwko udzieleniu absolutorium 21, 1 głos wstrzymujący się. Ta sprawa zaczyna jakoś dzielić koalicję rządzącą. Koalicjanci poczuli krew Platformy?
Na pewno zbliża się okres wyborczy, więc tutaj takie ruchy mogą być wykonywane, ale trzeba pamiętać o faktach. Na koniec dnia do mnie jednak jako najbardziej wiarygodne, o dziwo, przemawiają słowa Włodzimierza Czorzastego, który kiedyś powiedział, że możemy się w koalicji bardzo różnić, ale granicą tych różnic jest to, żeby się koalicja nie rozpadła. Czyli żadnych negocjacji nie ma. Co Donald Tusk powie, to robimy, dlatego że chcemy mieć stołki. No taka jest logika, którą przyjęła lewica pod rządami Włodzimierza Czorzastego. Ja nie spodziewam się, żeby tutaj nastąpiła jakakolwiek zmiana. To są ludzie, którzy po prostu nie mają żadnego kręgosłupa.
Czyli ta sprawa, na przykład mamy deklarację teraz pani Pełczyńskiej-Nałęcz, że ich klub Polski 2050 nie zagłosuje za zniesieniem kadencyjności w samorządach. A to ważna sprawa dla Platformy i PSL-u.
No to jest ważna, oczywiście. To jest
w istotnej sprawie, no ale Tusk traci większość w Sejmie.
I bardzo dobrze, chociaż pamiętajmy, że jeszcze jest bezpiecznik, którym jest pan prezydent i ja liczę, że tutaj pan prezydent też podjąłby taką
decyzję. Że nawet jeśli by wyszła z Sejmu, to i tak by była zawetowana.
I choć sprawa oczywiście jest dość kontrowersyjna, no to patrząc...
A jak rozumiem, wy utrzymujecie waszą decyzję, że dwukadencyjność powinna zostać utrzymana?
Ja jestem co do tego bardzo głęboko przekonany. Widząc na to, jak wiele miast, szczególnie tych miast wojewódzkich, wykształciło takie układy korupcyjne, polityczno-biznesowe przez ostatni 20 czy 30 lat, no to bardzo wyraźnie widać, że jest potrzeba zmiany wykonawczej w tych miastach i ogółem uważam, że jednak pewna rotacja na funkcjach wykonawczych w polityce jest niezbędna.
No dobrze, to skoro mamy taką deklarację w ważnej sprawie, także dla was, ale też dla Donalda Tuska, bardzo ważnej sprawie, jego koalicjanta, bez którego on nie ma większości, no to nie powoduje to pewnego kryzysu w tej koalicji, że to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, będzie także zmieniać tą dużą politykę. Że ta afera jest tak masywna, jak kiedyś afera Rywina, która no, odebrała SLD i Millerowi, wówczas premierowi, wszechwładność w polskim parlamencie.
Ja widzę od dłuższego czasu takie oczekiwanie jakiegoś momentu przełomowego. No, pamiętajmy o jednej rzeczy. Tą koalicję rządzącą nie łączą żadne sprawy merytoryczne, nie łączy ani oburzenie w takich sytuacjach, jak się obecnie dzieją, bo gdyby takie oburzenie mogło łączyć, to byłoby takie samo oburzenie przeciwko pani Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, której głównym elementem programowym było czyszczenie spółek i innych instytucji z tłustych kotów, a gdy tylko zasiadła w rządzie, to pierwsze, co zrobiła, to było obsadzenie ludźmi Polski 2050, wszystkich możliwych instytucji, jak spółdzielczych inicjatyw mieszkaniowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony Środowiska, można by wymieniać i wymieniać. Więc to, że tych ludzi podzieli coś, co jest merytorycznie ważne dla Polski, to jest coś, w co ja głęboko nie wierzę. Niestety. Natomiast czy ta afera topi Platformę Obywatelską i jest jakimś przyczynkiem do tego, żeby wkrótce zmieniła się władza? Niewątpliwie tak, bo ona pokazuje jedną rzecz. Mamy do czynienia z bandą hipokrytów u władzy. Niezwykłych hipokrytów, którzy kłamali i jeszcze raz kłamali w 2023 roku. Bartosz Arłukowicz, występujący dzisiaj jako główny obrońca sprawy pana Kacprzyka, w 2023 roku wychodził na scenę i krzyczał o tym, że Platforma Obywatelska w 100 dni zlikwiduje limity w NFZ-cie, po czym Platforma Obywatelska nie w 100 dni, tylko w 600, ale przywróciła limity tam, gdzie zlikwidował je PiS. Więc no to są po prostu bezczelni kłamcy. I to, że to są kłamcy, to jest coś, co część społeczeństwa, która pamięta pierwszy rząd Donalda Tuska, doskonale wie. Ale część społeczeństwa, której większość pamięci politycznej to są czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości, ma prawo nie wiedzieć. I ci ludzie zostali w 2023 roku oszukani. Zostali oszukani przez Tuska, który jest starym oszustem. Zostali oszukani również przez Hołownię, który był trochę młodszym oszustem. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, może w swojej naiwności po prostu tak się to potoczyło. Natomiast brutalna prawda jest taka, że ci ludzie mają prawo czuć się oszukani. Wszystko, co zostało im obiecane, nie zostało zrealizowane albo zostało zrobione na odwrót. I ci ludzie, jestem głęboko przekonany, że w 2027 roku pójdą do wyborów z zupełnie innym doświadczeniem politycznym.
To już gorączka, to gorączka czy już gangrena? Pyta Dominika Długosz, czyli znana liberalna publicystka, no w jakimś sensie wspierająca ideowo obecny obóz władzy. Chociaż pisząca teksty różne, podtytuł jest taki, czy lead tego artykułu. Nawet przegrane rok temu wybory prezydenckie nie wpędziły Koalicji Obywatelskiej w takie kłopoty, gdy Adrian Zandberg mówił o zgniłej lokalnej strukturze. Niektórzy politycy partii władzy bezradnie wzruszają ramionami i odpowiadają, trudno się nie zgodzić.
bo niestety również widzą, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. No, Platforma Obywatelska jako partia władzy jest partią, która tłumaczy wszystkim swoim działaczom jedną bardzo prostą rzecz. Jesteś naszym wrogiem politycznym, będziesz ścigany przez cały aparat państwa. Każdy instrument, który jest możliwy, zostanie wykorzystany przeciwko tobie. Czy to jest prokuratura, czy służby, czy usłużne liberalno-lewicowe media, czy inne instytucje, które da się wykorzystać do tego, żeby cię zniszczyć. Ale jeśli jesteś w Platformie Obywatelskiej, to wolno ci wszystko. To będziesz poza kolejką wchodził do szpitala, to będziesz mógł załatwiać różne rzeczy. Mało tego, nawet w sytuacjach tak obrzydliwych, jak sprawa pedofilii w Kłodzku, tworzy się pewne układy, które mają te sprawy wyciszać i pozbawiać opinię publiczną możliwości dowiedzenia się o nich. Tak jak widzieliśmy w momencie, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcieli wyjść na konferencję prasową w Sejmie i zacząć o tym mówić, została im odebrana taka możliwość przez Straż Marszałkowską, wysłaną przez panią wicemarszałek Wielichowską, związaną z tymi ludźmi, którzy się tej pedofilii w Kłodzku dopuszczali. Więc to pokazuje skalę zepsucia, skorumpowania Platformy Obywatelskiej. To pokazuje, że to jest taka partia, która naprawdę u korzeni jest dzisiaj skorumpowana i to niestety jest widoczne dla wszystkich, również dla tych, którzy w tej partii są.
To już na koniec tej wyliczanki zapytam o los Rafała Trzaskowskiego, Maśla Kierwińskiego. Nad Rafałem Trzaskowskim zaczyna, no, bardzo powoli, ale jednak pojawiła się inicjatywa referendalna, więc wisieć widmo odwołania. Droga bardzo długa i bardzo daleka, no ale akcja już jest.
Ja bardzo bym chciał, żeby się tak wydarzyło, szczególnie, że widzimy ile...
A wy się włączycie w takie zbieranie podpisów, czy nie będziecie?
Myślę, że to jest kwestia decyzji kierownictwa partii, bo mamy świadomość tego, że podjęcie inicjatywy referendalnej w Warszawie, mimo tego, że to by było bardzo dobre dla Warszawy, żeby zmienił się prezydent, jest stosunkowo mało prawdopodobne, żeby mogło odnieść sukces. Z różnych względów, również z tego, jak ukształtowana jest Warszawa społecznie pod kątem układu mieszkańców i tak dalej.
Czyli natomiast, co, odpuszczacie Warszawę?
Natomiast myślę, że tutaj kierownictwo partii, również patrząc na badania i na możliwości, czy realnie jesteśmy w stanie podjąć taką inicjatywę, będzie podejmować takie decyzje i pewnie trzeba się tutaj jeszcze chwilę wstrzymać. Natomiast na pewno nie odpuszczamy Warszawy, bo to, że w Warszawie żyje się coraz gorzej, jest bardzo widoczne. To, że Rafał Trzaskowski de facto zakończył swoją karierę polityczną tą drugą porażką w wyborach prezydenckich, też jest raczej dla każdego widoczne. No, to
ale to dla każdego widoczne jest, że parę lat temu PiS miał z Warszawy 7 mandatów w szczycie, potem miał 6, teraz ma 4, a być może takie są projekcje w wyborach za rok z okładem, będzie miał 3 mandaty na 20 z Warszawy.
Myślę, że usłyszymy jeszcze trochę historii o Szpitalu Południowym, trochę historii o szpitalu w Brudnie i również w Warszawie
i w Warszawie
nastroje się mogą istotnie zmienić.
I wyprzedzi was Konfederacja wtedy w Warszawie.
Panie redaktorze, ja jestem zawsze troszkę mniej optymistyczny niż większość komentatorów, jeśli chodzi o wyniki Konfederacji. Słyszeliśmy już wielokrotnie o tym, jak Sławomir Mentzen ma największe szanse na zwycięstwo w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. O tym, że w ogóle jest mijanka z Karolem Nawrockim, ta sprawa jest już załatwiona. Te mijanki z Prawem i Sprawiedliwością też już wielokrotnie widzieliśmy, słyszeliśmy w różnych sondażach zapowiadane również przez takich wybitnych badaczy związanych z reguły z drugą stroną. Jakoś to się nigdy nie dzieje. I nie dzieje się to z tego względu, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu dla wyborcy konserwatywnego jest najpoważniejszą opcją na stole. I Konfederacja, mimo tego, że jest partią dość ciekawą, no to jednak ma program wyjątkowo niespójny. Ma niespójne również działania liderów.
Krzysztof Bosak wczoraj mówił, że nie ma żadnej mowy o koalicji z koalicją obywatelską, natomiast jest możliwość porozumienia z PiS-em i te relacje są dobre.
Ja jestem sobie w stanie wyobrazić pewne formaty, w których można by współpracować, natomiast te formaty z Konfederacją musiałyby być formatami programowymi. No pamiętajmy, Sławomir Mentzen idzie z programem, który można nazywać anarcholiberalnym, takim programem darwinizmu społecznego. No to jest coś, z czym Prawo i Sprawiedliwość się nigdy nie zgodzi. I jeśli w przyszłości będzie mowa o jakiejś koalicji między Prawem i Sprawiedliwością, a Konfederacją,
czy jakąkolwiek... A to jest jedyna wizja powrotu waszego ukupania do władzy.
Panie redaktorze, tylko władza nie jest tylko dla władzy, tylko po to, żeby realizować jakiś program. My nie jesteśmy Włodzimierzem Czarzastym i nie powiemy, że najważniejsza jest koalicja i to, żeby siedzieć na stołkach, tylko my chcemy pójść z programem, który pierwszy przedstawimy Polakom, a potem, tak jak w 2015 roku, będziemy w stanie skutecznie zrealizować. I koalicja, która potencjalnie może powstać po wyborach, to jest koalicja, która musi gwarantować realizację tego programu. A wszystko inne jest w tym wypadku drugorzędne.
O czym mówił w naszym studio Michał Moskal, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i sekretarz Stowarzyszenia Po Pierwsze Polsko.
Po pierwsze... Poseł Prawa i Sprawiedliwości.
To jest jakby pan poseł się wstydził tego stowarzyszenia Dystans.
Niczego się, panie redaktorze, nie wstydzimy, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, a te stowarzyszenia, tak jak różne inne zespoły, jakieś grupy i tak dalej, działają w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów w 2027, a nie żadne stowarzyszenia, grupy, zespoły czy inne jakieś tam podmioty, które działają w tych ramach.
Kto będzie waszym kandydatem na ministra zdrowia? Pokażecie w kampanii wyborczej?
Myślę, że skład rządu zostanie pokazany w kampanii wyborczej. Zresztą wydaje mi się, że zawsze tak Prawo i Sprawiedliwość robiło, przynajmniej do tych najważniejszych funkcji.
No, pamiętamy w roku 15, że ministrem obrony miał być Jarosław Gowin, a nie Antoni Macierewicz. Skończyło się odwrotnie, więc różnie to bywało z tymi zapewnieniami.
Ale zdecydowanie za wcześnie, szczególnie, że no myślę, że gdyby dzisiaj coś takiego zapowiadać, to jeszcze wiele mogłoby się zmienić.
No dobrze, a kto byłby najlepszy pana zdaniem?
Jestem głęboko przekonany, że najlepszym
komu pan
premierem.
Kibicuje?
Myślę, że najlepszym.
Nie, ale
premierem...
ministrem zdrowia. Czy macie takiego człowieka, który pan odpowiada?
Panie redaktorze, to ja powiem inaczej. Na pewno ja się na tą funkcję nie piszę.
Pan poseł może być ministrem aktywów państwowych.
Nie, myślę, że generalnie miałem okazję troszkę przy rządzie pracować i. Nie śpieszy mi się. Jeśli będzie taka potrzeba, to i zostanę gdzieś skierowany przez naszą partię do tego, żeby wykonywać obowiązki, to na tym odcinku będę pracować, natomiast do funkcji rządowych wcale mi nie jest tak śmieszno.
Michał Moskal, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
do zobaczenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.